co za historia? Wojciech Suleciński, zapraszam.
Moimi gośćmi są dzisiaj pani Krystyna Obolewicz-Dąbrowska, lekarz okrętowy na polskim statku MS Bolesław Krzywousty, porwanym przez partyzantów w 1990 roku, i Ryszard Leszczyński, autor książek na temat tragedii na polskich statkach rybackich i frachtowych. Pani doktor, chcę spytać, no, jak to wyglądało od samego początku, czyli mówiąc najkrócej, jak doszło do tego napadu?
Do napadu doszło nagle, w godzinach popołudniowych, kiedy dwie łodzie wyładowane, uzbrojone w ciężką broń, zaczęły ostrzeliwać statek. Tylko zaczęły go ostrzeliwać, dlatego żeśmy się w ogóle uratowali. Zaczęli ostrzeliwać z jednej burty. Dwie godziny, czy nawet dwie i pół, strzelali bez przerwy. Pierw zniszczono mostek. Zniszczono nam wodociąg, ponieważ woda zalewała korytarze potem. Żeby jeszcze troszeczkę się wstrzymali, o jakieś pół godziny, to na tej burcie, gdzie oni strzelali, była sala jadalna. Bylibyśmy na podwieczorku. Zginęlibyśmy chyba wtedy absolutnie wszyscy. I to całe szczęście, że tylko właśnie strzelali w tę jedną stronę. Mam wrażenie, że oni, wiedząc, będąc przekonani, że ten statek wiezie broń, tego statku się bali.
Czyli bali się, że na statku wybuchnie. Na przykład ktoś uzbrojony, albo że
nie,
eksplozja?
Myślę, że wybuchnie. Jak strzelają, to wybuchnie. I oni tylko poruszali się w tej pewnej odległości od tego statku i w tą jedną burtę ciągle strzelali. Powodując oczywiście w końcu zapalenie się ładowni, w której była bawełna. Nie było tam broni, była tylko bawełna.
Jak wyście zareagowali, czyli ci wszyscy obecni na statku?
No zaczęliśmy się przemieszczać tam, gdzie te kule nie padały, czyli na tą drugą burtę. I tam kapitan polecił, żeby wszyscy się tam zgromadzili i leżeli tylko na tej burcie. Było ambulatorium lekarskie, gdzie ja zbiegłam natychmiast, ponieważ obudził mnie z tej poobiedniej drzemki trzeci oficer, który był ofiarą jedyną właściwie tego ostrzeliwania, ponieważ pierwsze strzały padły na mostek. I on dostał nie kulą na szczęście, tylko dostał odłamkami z obudowy mostku. I te zranienia jego były na całym ciele, od głowy przez cały tułów, aż do nóg, do ostatniej, do kostki nawet. Wszędzie były te odpryski. Więc zaraz zbiegłem razem z nim do ambulatorium. No i zaczęłam go jakoś opatrywać, patrzeć, co tu można zrobić z tymi jego wszystkimi ranami. Na szczęście poza większą raną na nodze, te inne były takimi tylko, jak wydłubało się te wszystkie odpryski drewna, zdezynfekowało się to jako tako, co zaczęło wyglądać. Ale potem się już nie można było, nie mogłam się cofnąć do swojej kabiny, ponieważ właśnie moja kabina była właśnie po tej stronie, gdzie strzelali. Nawet jak troszeczkę ten ostrzał ucichł, to poszłam do tej mojej kabiny, porwałam skrzyneczkę na stole, gdzie były wszystkie książeczki żeglarskie, ponieważ akurat sprawdzałam szczepienia w całej załogi, akurat te wszystkie książeczki stały u mnie. Więc porwałam tą książeczkę i porwałam zamykane buty, ponieważ byłam w klapkach, więc myślę, jak będziemy, no wiadomo, że chyba trzeba będzie uciekać z tego statku, no bo ten statek już jest tak ostrzeliwany i już zaczyna płonąć. I to było wszystko, ale wtedy już zobaczyłam, że nad moją koją jest olbrzymia dziura po strzale, czyli żebym tam została jeszcze chwilę, nie mnie ten trzeci oficer wyciągnął z tej kabiny, to już bym nie żyła. W drzwiach mojej kabiny również była olbrzymia wyrwa. Więc już drugi raz się nie otwarzyłam wejść tam do kabiny, żeby cokolwiek wziąć. A byliśmy wszyscy bardzo lekko ubrani, ponieważ tego wychodziliśmy z portu, port Sudanu, gdzie statek został poddany fumigacji. Więc było potwornie gorąco, bo przy fumigacji zamknięto wszystkie buleje, nie było przeciągu, żeby ta trucizna działała na tą bawełnę, żeby się pozbyć wszystkich insektów, które tam mogły być. Więc byliśmy tak lekko ubrani. Ten trzeci oficer, który przyleciał do mnie, mówiąc, że jest cały poraniony, był jedynie w slipkach i większość załogi tak była ubrana.
30 osób było na pokładzie.
30 osób, 31, ponieważ mieliśmy jedną panią, żonę pierwszego oficera z maszyny, Chiefa. Także nas było 31 osób. Także duża dosyć gromadka.
Po tym ostrzale ci partyzanci pojawili się na pokładzie. Czy wyście mieli świadomość, kim oni mogą być?
A skąd? No, kto mógł... Nie, oni się nigdy nie pojawili na pokładzie. Tak. Jak mówię, oni się tego statku bali.
Bali.
Oni się potem już jak... już te chyba 2,5 godziny strzelali do tego statku. Podjechali z drugiej strony i kazali nam schodzić. No więc wtedy kapitan spuścił jedyną łódź, bo z tamtej strony łódź ratunkowa została w drzazgach, została absolutnie zniszczona, więc mieliśmy już tylko jedną. I do tej jednej musiała zejść cała załoga. Więc na poziomie pokładu wsiedliśmy tam wszyscy, kapitan schodził ostatni i schodził już z opuszczoną. Łódź już była na wodzie. Także wszyscy musieliśmy się tam zmieścić. No i teraz tak. Schodzić, a jak nas wystrzelają, jak będziemy schodzić do tej łodzi, pojedynczo musimy schodzić, nie ma innego wyjścia. No, ale i była...
Wtedy to były trochę inne czasy. Inne dziś czasy, załogi znacznie więcej wiedzą na temat tego, jak się zachować w tego typu okolicznościach. No, wtedy to właściwie było coś takiego jak zupełne zaskoczenie, jak rozumiem.
Kompletne zaskoczenie dla załogi. No, straszne było. No, ale jakośmy tam zeszli. Zresztą była decyzja jaka. Albo się spalimy, pokład już był tak rozgrzany, że nie można już było na nim leżeć. Więc albo się tu ugotujemy, albo zastrzelą nas. Kapitan powiedział, dobra, ryzykujemy, schodzimy.
Rozumiem, że to było już pod wieczór? Czy jak...
Tak, to już było ciemno, już była noc. Tak, już była ponad godzina, co najmniej 19.
Chyba.
No, tak.
Niech pani powie, to zaczęło długą historię, bo w tego typu okolicznościach to wszystko, co się zdarzyło w następnych dniach, to była bardzo długa historia.
Była bardzo długa historia. Myśmy byli w tej niewoli 21 dni. Także to dosyć dobrze. I to jeszcze przemieszczano nas z miejsca na miejsce. Nie wiem, czy oni się bali, że nas odbiją, ale nikt nie wiedział, co się z nami stało przecież. Przez pierwsze dni nikt nic nie wiedział.
No wyście też nie do końca wiedzieli, czy te sygnały ratunkowe, które nadano, czy do kogoś dotarły, jak rozumiem.
No też nie wiedzieliśmy, pewno. Wyrzuciliśmy, co można było za burtę. Radiooficer radio tam nadawał SOS. Przecież moja książka też się właśnie tak nazywa, My Day, My Day. Ratunku, ratunku. Ale no nic nie wiedzieliśmy. Skąd? Tylko już jak byliśmy w naszej łodzi, bo to były dwie łodzie, które nas ostrzeliwały. No to już zobaczyliśmy, że to są dzieci, to są bardzo młodzi chłopcy. Z strasznymi karabinami, z tym bazuki, bo to były te olbrzymie pociski, takie chyba 60 co najmniej centymetrów. Potem je już widzieliśmy, bo kazano nam opuścić naszą łódź i wsiąść do ich, tych dwóch łódeczek. Także to jest... I wtedy żeśmy zobaczyli, jak wyglądają te pociski.
Czy oni jakoś byli umundurowani? Czy mieliście jakieś takie poczucie, że to jest jakaś, nie wiem, armia, że jacyś...
Mundury to żeśmy zobaczyli już będąc na lądzie, a tu raczej nie. Raczej nie można
raczej
było
broń
powiedzieć.
Tylko.
Broń, tak. Broń była przerażająca. Mundury to oni potem do nas już przyjeżdżali. Ach, potem żeśmy jeszcze oglądali odprawy, tak, musztry jakieś przyjeżdżały, ważne osobistości. Ci nasi...
Pani o tym tak swobodnie opowiada, ale myślę, że to wtedy wyglądało znacznie bardziej dramatycznie. Ja myślę, że za chwilę do tej naszej rozmowy i do tej opowieści powrócimy i myślę, że porozmawiamy o tym okresie właśnie niewoli.
Co za historia? Wojciech Suleciński, zapraszam.
Moimi gośćmi są dzisiaj pani Krystyna Obolewicz-Dąbrowska, lekarz okrętowy na polskim statku Bolesław Krzywousty, który w styczniu 1990 roku został porwany na wodach afrykańskich, i Ryszard Leszczyński, były także oficer marynarki handlowej i autor książek na temat różnego rodzaju dramatów na morzu. Znaleźliście się na tych łodziach, przez całą noc płynęliście, rano dopiero dopłynęliście do brzegu.
Nie, może rano aż nie, to jeszcze był przystanek. Pierw dopłynęliśmy do takich chaszczy po paru godzinach, także nasz statek wyglądał wtedy jak mała płonąca kropelka praktycznie, już tylko był na horyzoncie, ale jeszcze żeśmy go widzieli. I wtedy po tych chaszczach tam nas poczęstowano wtedy herbatą, bardzo słodką herbatą mocną. I tam żeśmy, jakieś może z 2 godziny spędziliśmy tam na tym brzegu. I wtedy nas, już zabrano nam tą łódź, rozdzielono nas na dwie grupy i dano nam kilka kocy. I wtedy już jechaliśmy do świtu. Bardzo szybko, te łodzie były bardzo szybkie, miały takie olbrzymie silniki japońskie, te Yamaha. To pędziło niesamowicie, także zalewały nas tak potworne strumienie wody, że do rana, jak żeśmy tam już dopłynęli, to no, byliśmy absolutnie mokrzy, jakbyśmy no, wykąpali się co najmniej w jeziorze. Zimno było tam potwornie wtedy, no bo ten pęd tego powietrza i ta woda no, powodowała, żeśmy nigdy chyba tak nie zmarzam jak tam. Potwornie było nam zimno. I nad ranem, jak zaczęło wschodzić słońce, dobiliśmy do pomiędzy rafami, dojechaliśmy do takiego, do brzegu, absolutnie, no pustyni, niczego tam nie było, kompletnie niczego. I nasi prześladowcy zostali, znaczy nam kazano już wysiąść, bo tam już nie można było płynąć nawet tymi, bo to takie płaskodenki były tej łodzi, dlatego tak strasznie pędziły. I jak żeśmy weszli do tej wody, to było nareszcie ciepło, woda była w porównaniu z tym, co żeśmy na tych łodziach odczuwali, to było naprawdę ciepło. I po tej, tam właśnie wylądowaliśmy całą gromadką. Nasi prześladowcy zostali na swoich łodziach. Myśleliśmy, że już to nas porzucą. Niczego tu nie ma, nawet jednego drzewka, jednego krzaczka. Piasek, piasek, piasek. No, typowa pustynia. I rafowy brzeg. Ale oni przyszli, niosąc w karnister wody. Woda, która praktycznie dla nas nie nadawała się do picia. To było widocznie jakiś karnister po benzynie, ponieważ tak strasznie cuchnęła tą benzynę, że to w ogóle do niczego się nie nadawało. No i nie zostaliśmy na tej pustyni. Kazano nam pod karabinami oczywiście iść. Szliśmy tą pustynią. Co najmniej jakieś chyba z 2 godziny, nim żeśmy doszli pod jedyne drzewo. Morze zaginęło, żeśmy nie widzieli kompletnie już morza, także ta wędrówka w tej pustyni już w rosnącym upale, więc przeskakiwaliśmy ze strasznego zimna do strasznego upału w piasku. No i pod tym drzewem żeśmy spędzili dwie noce chyba. Spędziliśmy pod tym drzewem i tam przyjechał już umundurowany jakiś komendant, ale też jeszcześmy nie widzieli, co to jest? Kto to jest? I dlaczego w ogóle nas porwali? To jeszcze była zagadka.
Czy cały czas mieliście takie poczucie, że wasze życie jest zagrożone? Czy był taki moment, w którym pomyśleliście, że jednak to się może dobrze skończyć?
Nie, nie. Przede wszystkim pędzono nas pod karabinami. To wcale nie była taka sobie wędrówka dla przyjemności po tej pustyni.
Czy oni byli jakoś brutalni wobec was? Czy to...
No poganiali nas, tak. No to byli naprawdę, no były dzieciaki. Tam było, no może to może 16-18 lat. No chyba nic nie był starszy z tej gromady tych młodych ludzi. I pod karabinami pędzono nas. Jeśli ktoś się trochę ociągał, to tą lufą poganiali, żeby iść, prawda, żeby nikt nie został z tyłu. Więc to niestety, no byliśmy naprawdę w szoku. Zresztą w ogóle nie staraliśmy się nie nawiązywać nawet kontaktu wzrokowego z tymi ludźmi, tak samo na łodziach, jak i tutaj, bo to... Co to jest młody człowiek i karabin? To wcale nie jest taka bezpieczna współpraca, że tak powiem.
Czy wyście się mogli na przykład między sobą jakoś komunikować? Czy na przykład było to tak, że jakaś, nie wiem, ułożyła się pomiędzy wami hierarchia? Ktoś mówił, co róbmy, jak się zachowujmy? Czy wyście byli po prostu no, straszliwie rozbici po tych wydarzeniach, które tak gwałtownie na was spadły?
Nie, byliśmy naprawdę rozbici. Porozumiewaliśmy się właściwie bez słów, patrząc na siebie. Owszem, był taki moment, kiedy Chief właśnie się zbuntował, bo jak nas już zabierano z tego pierwszego postoju na tym brzegu, to kazano iść kapitanowi i dwóm kobietom. Więc myśleliśmy, że nas w ogóle rozdzielą. I wtedy Chief dołączył się do żony i powiedział, że on nie odejdzie od żony. No i pozwolono nam iść. To był taki bunt, tak powiem, pierwszy na pokładzie. A tak to porozumiewaliśmy się no właściwie z wyrokiem, jakimiś pojedynczymi słowami. Kapitan, który jest naprawdę już był chory wtedy ciężko, bo on miał duże zmiany, on ledwo chodził, więc na końcu żeśmy szli z kapitanem. No i jeden z załogantów wziął, bo żeśmy z swoich łodzi pozabierali kapoki, apteczkę, trochę prowiantu, żeśmy zabrali to, co mieliśmy na tej łodzi ratunkowej naszej. Więc trochę byliśmy obładowani. I każdy wiedział, co ma robić.
W tym czasie, kiedy wyście odbywali tę wędrówkę, to w waszej sprawie zaczęliśmy się dowiadywać my, czyli mówię o Polsce. Po tym sygnale, który został nadany z pokładu Bolesława Krzywoustego, kolejna polska jednostka, czyli Adam Asnyk, została skierowana w to miejsce, gdzie płonął Krzywousty. Próbowano dociec, co się wydarzyło. Panie Ryszardzie, rozumiem, że to był taki moment, kiedy próbowano po tej polskiej stronie się zorientować, co się tak naprawdę tam zdarzyło.
Tak, to rzeczywiście jest dobre. Kapitan Złotoś, Joachim Złotoś, tam był dowódcą tego Asnyka. Faktycznie udał się w tym kierunku. Po kilku godzinach peregrynacji tego brzegu odnaleziono statek, ale momentalnie, kiedy ci, którzy uprowadzili statek, ci bojownicy erytrejscy zobaczyli tego Asnyka, jak podchodzi coraz bliżej, otworzyli ogień. No i wtedy właśnie kapitan Złotoś zarządził full ahead, prawda, no i płynęli na wschód, żeby pod słońce, żeby ci ich nie trafili, mimo tego przez długi okres tam strzelano do nich, ale jak mi udało im się odejść i potem ta akcja została z ich strony zawieszona, ponieważ jak pamiętam, to chyba kapitan stwierdził, że na statku nie ma załogi, jednej tam brakowało chyba szalupy, więc on już doszedł do wniosku, że załogę albo ewakuowano, albo załoga sama gdzieś tam odjechała. Nie znano wtedy żadnych szczegółów dotyczących załogi.
Tego dnia odbyło się takie spotkanie tu w Polsce, na którym jakby próbowano reasumować, co się działo. Powołano też sztab w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Cały czas nie było pewności, co się dzieje. No, bardzo to przypomina te rzeczy, które się działy ostatnio, choć mówię, dziś mamy znacznie większe doświadczenie w tym, co się może zdarzyć w tego typu sytuacjach. Próbowano także tutaj uspokajać rodziny, co nie było proste, bo nie było żadnych wiadomości z Afryki. Niech mi pani powie, jak to wyglądało w tym momencie? Znaczy, w którym momencie wyście już mieli taką świadomość, że istnieją, nie wiem, jacyś dowódcy, którzy tą całą ekipą porywaczy kierują i że istnieje jakiś moment, w którym być może to jakoś zacznie się wyjaśniać? Czy to był jeszcze wciąż taki moment, w którym po prostu ci uzbrojeni chłopcy was otaczali?
Uzbrojeni chłopcy na pewno nas otaczali cały czas i pilnowali. Dopiero na trzecim postoju. Czyli to już minęło parę dni, kiedy byliśmy już w takiej bazie, tak żeśmy sądzili, bo to były takie jeden barak i były dwa, jeden barak, gdzie nas zamknięto, znaczy nie zamknięto, bo tam w ogóle drzwi nie było, a drugi barak, gdzie była ta załoga. I wtedy właśnie przyjechali już dowódcy chyba i tam się odbywały taka prezentacja, ale pomiędzy sobą. I wtedy nareszcie ktoś nam już powiedział, jeden z tych dowódców, że zostaliśmy porwani przez Narodowy Front Wyzwolenia Erytrei. No to żeśmy nareszcie coś wiedzieli. A długo, długo, długo potem powiedziano nam, że powinniśmy się bardzo cieszyć, że nas właśnie zatrzymał tak zorganizowany Front Wyzwolenia Erytrei, bo żeby nas napadli jakieś tam mniejsze grupy, to już dawno nas wszystkich zastrzelili i już.
Czy oni jakoś was próbowali przesłuchiwać, wyjaśniać, co było na pokładzie? Bo mówiła pani, że na początku oni byli przekonani, że statek wiezie broni, że to jest jakby ten motyw, który ich nimi kierował.
Nie, to dopiero długo potem któryś tam, bo jak to zwykle nasi ludzie potrafią rozmawiać. Nasza załoga też była młoda, więc z tymi młodymi chłopakami dosyć szybko się porozumiewali. Już potem na niektórych, na następnych postojach też te karabiny wisiały na krzaczkach, a chłopcy już spokojnie rozmawiali. No i wtedy się dowiedzieliśmy troszkę więcej, że właśnie oni myśleli, że my mamy broń. Broń i to dla ich przeciwników, no bo dlatego trzeba by było nam to odebrać. No.
11 stycznia 1990 roku do polskich linii oceanicznych przychodzi teleks od przedstawiciela w Port Sudanie, że nawiązał bezpośredni kontakt z reprezentantem właśnie tego Frontu Wyzwolenia Erytrei. I to były pierwsze wiadomości, które do Polski dotarły o tym, że w rękach właśnie tego frontu znajduje się tych 31 osób. od tego momentu no, w Polsce zaczęliśmy no, słyszeć już, jakby to powiedzieć, jakieś wieści o was, no ale to jeszcze nie był taki moment, w którym było jasne, co się z wami stanie.
A my też nic nie wiedzieliśmy, czy w ogóle świat o nas wie, żeby nareszcie ktoś się dowiedział, gdzie my jesteśmy.
Ja przypomnę, że to też był bardzo ciekawy moment w dziejach Polski. To były początki rządu Tadeusza Mazowieckiego. Tak. Władza na nowo się konstytuowała. W tej sprawie także te elementy, bym powiedział, no, przesilenia politycznego miały o sobie znać. Ja przypomnę, że był też taki apel ówczesnego przewodniczącego Solidarności Lecha Wałęsy o pomoc dla was. To najlepiej pokazuje, jak bardzo ta sprawa wtedy, jakby to powiedzieć, nabrała niespodziewanego znaczenia, ale też i z drugiej strony pewien, podejrzewam, brak doświadczenia polskich władz czasów transformacji powodował, że nie było tak łatwo jak dziś, wiadomo mniej więcej co robić.
No tak, myśmy w końcu uprosiliśmy takiego komendanta właśnie tego, który nam powiedział, że on jest z tego frontu i on miał malutkie takie radyjko przenośne. I myśmy na tym radyjku staraliśmy się złapać jakieś... I złapaliśmy. Złapaliśmy BBC, które właśnie po tych paru dniach podało, że został porwany przez front wyzwolenia Erytrei i załoga jest w ich rękach. No to już trochę żeśmy odetchnęli, że już świat wie, gdzie chociaż jesteśmy i co się z nami dzieje. No. A do pana Lecha Wałęsy dotarł mój mąż przez pana Krzysztofa Pusza, a moja koleżanka, mając w radiu BBC właśnie tam krewnych, także za sprawą mego męża, tam nadano ten komunikat, więc troszeczkę...
Czy wyście od początku mieli jakąś świadomość, że jeśli jak te rozmowy się rozpoczęły, to że wiadomo mniej więcej, czego oni żądają, czy wyście byli zupełnie nieświadomi?
Absolutnie. Skąd? No przecież nie mogliśmy... No, sądziliśmy, że jeśli już nie było tam broni, no to przynajmniej zażądają za nas okupu. No i muszę powiedzieć, że nam było bardzo przykro, że właśnie Tadeusz Mazowiecki dopiero obejmuje swoje stanowiska, a tu taki od razu kłopot. I to duży kłopot przecież. 31 ludzi, no nikt nie może ich zostawić na pastwę losu, więc wiadomo, wiedzieliśmy, że tam będzie... No, kłopot, jeszcze raz kłopot.
Ja pamiętam, że ta sprawa wtedy właśnie wpisywała się w duże jakby zamieszanie w Polsce. Ja z trudem odtwarzam sobie wtedy tę historię. Ona mi w tej dynamice zupełnie umknęła. Nie pamiętam tego tych kolejnych tygodni, bo to jednak trwało jednak znacznie dłużej niż mnie się wydawało. Mnie się wydawało, że było porwanie i potem was odnaleziono, no ale dla was ten czas zupełnie inaczej biegł, od 3 stycznia aż do 20 któregoś, kiedy właśnie dopiero zostaliście uwolnieni.
Uwolnieni przez Amerykanów zresztą, przyjechali do nas Amerykanie, mówiąc, że już nas mogą zabrać.
Znaczy wiem, że odgrywał ogromną rolę ambasador Stanów Zjednoczonych w jakichś negocjacjach, tak? To tak się odbywało? Jak to wtedy było?
My naprawdę nie wiedzieliśmy, no skąd. Myśmy byli tak szczelnie odizolowani od świata, nie mając niczego. No teraz każdy by miał telefon komórkowy, może by kiedyś gdzieś się go doładowało, ale wtedy...
I ci chłopcy z kałasznikowami mieliby też telefony komórkowe, to teraz takie inne czasy
tak.
są.
No on miał tylko to jedno małe radyjko, które nas no też bardzo wtedy wiele ucieszyło, no byśmy byli nareszcie szczęśliwi. Ojej, wiedzą rodziny, gdzie jesteśmy, prawda? Tak, to nic. Nic żeśmy nie wiedzieli, ani czego żądają, ani jakie są te negocjacje. O nie, tam było strasznie. Jeszcze jak nas zabrali Amerykanom. Przecież Amerykanie musieli w pewnej tej drodze już niby powrotnej, musieli się wycofać. I przejęły nas kompletnie inne wojska, inne umundurowanie, inni nawet ludzie. Bo tu na początku to byli drobni Erytrejczycy, a tam były już takie bardzo wysocy mężczyźni, inne umundurowanie, jak mówię, kompletnie ktoś innego. No byliśmy przerażeni wtedy, bo już, och, ta droga do wolności już została jakoś zapoczątkowana i koniec.
Ale z tego, co pamiętam, tam był jakiś partyzant mówiący po polsku. Czy to prawda? Jak to było?
Tak, pojawił się tylko raz. Już właśnie jak jechaliśmy z Amerykanami, to było wtedy 10 takich małych jeepów. Nie 10, ale w każdym... No tak chyba, no sporo było tych jeepów, nie pamiętam w tej chwili, bo nas tam upchano jak takich śledzi, ale w wygodnych warunkach, bo z dwóch stron były ławeczki i tam żeśmy tak ładnie siedzieli sobie spokojnie. I gdzieś w środku pustyni nagle się jeepy zatrzymują. I wychodzi do nas właśnie człowiek, który mówi, że był, jest inżynierem, studiował w Polsce i żebyśmy już przestali się bać, już jest wszystko tego, już jest, jedziemy do wolności, już niedługo samolot na nas czeka i będziemy wracali do domu. I, ale on z nimi ani pojechał dalej, odszedł, znikł dosłownie w tych krzakach na pustyni. Już to był jedyny kontakt. Taki z polskojęzycznym Erytrejczykiem, chyba.
22 stycznia wyruszyliście do Polski już jako wolni ludzie z powrotem. Potem był przylot na lotnisko w Rębiechowie, powitanie. Czy to było, jak pani patrzy dzisiaj, pogodnie opowiadając o tym, to jak trochę o przygodzie, no ale to było straszliwe doświadczenie.
No straszliwe doświadczenie, przecież myśmy nic nie mieli. My dosłownie byliśmy goli i bosi. Jeszcze troszkę kolegów, którzy byli na tej burcie, gdzie nie strzelano, to tam oni się jakoś trochę tych ubrań wzięli i podzielili się z tą resztą, bo inaczej reszta by była goła, no kompletnie. Także gdzie tam? No byliśmy, nawet już jak byliśmy w Kairze, to nagle się stało, że lot jest odwołany, musimy poczekać, jest jakieś zagrożenie. Więc tam od nas dusza to uciekała każdej chwili. To było coś strasznego. Do ostatniej chwili. Dopiero jak żeśmy już wylądowali w Rębiechowie, faktycznie można było odetchnąć. Poza mną. Mój mąż z zawałem leżał pod monitorem. Także ja jeszcze do końca miałam chyba najgorzej, no ale...
Tak, panie Ryszardzie, chcę spytać, to było takie wydarzenie właściwie pierwsze, które pokazało nam tego typu historię, no bo przytoczyłem ten przykład z Tajwanem 53 rokiem, ale to jednak było zupełnie co innego. Tam mieliśmy do czynienia z polityką, tutaj mieliśmy do czynienia już
z polityką,
choć trochę innego rodzaju.
Ja, jeżeli pan pozwoli, taka mała dygresja, to co słuchałem pani, to trzeba zwrócić, dwa aspekty wyartykułować. Pierwszy, proszę pana, taki, że tam ci bojownicy tego frontu, po pierwsze, byli przekonani, że to jest statek rosyjski. Że to nie jest Krzywoust, tylko to jest statek rosyjski. Druga sprawa, kiedy właśnie mówimy, że to trwało faktycznie, to były 3 tygodnie, to był koszmar. 3 tygodnie przeżyć w takich warunkach, ja to absolutnie rozumiem. Dlaczego tak długo to trwało? To, co pan mówił o zamieszaniu w Polsce, tam podobnie. Nie było tych środków łączności. Było wiele ośrodków dyspozycyjnych, nie? Także na dobrą sprawę to nie mogło wtedy w tamtych warunkach trwać krócej. No jest szczęście, że się skończyło tak, jak się skończyło, jak pani mówi. Jeżeli pan by pozwolił, to dwa słowa, bo mówimy cały czas, tylko dotykamy już tego tak zwanego rogu Afryki, nie ruszamy tematów, proszę pana, nie ruszamy innych regionów świata, chociaż tam akurat teraz jest
niebezpiecznie.
Jest tak. Szczególnie niebezpiecznie, akurat nas, Polaków, to szczególnie interesuje. Ale powiem panu, że mam jeden z moich przyjaciół półtora, dwa lata temu, jest relatywnie niedawno, tą trasę odbył właśnie Morzem Czerwonym i właśnie przez Zatokę Adeńską wykonał 2 podróże na trasie Toulon, Djibouti, Abu Dhabi. W tej chwili to jest o tyle, właśnie mówimy o tym wyciszeniu, że tamten rejon stał się spokojniejszy. On się stał spokojniejszy nie tylko dlatego, że tam są w tej chwili siły natowskie, fregaty duńskie, niemieckie, brytyjskie, amerykańskie, nawet słyszałem, że z Tajwanu, ale jest już inna, w cudzysłowie, technika przechodzenia tego rejonu. Tak, on opowiadał mi, oni akurat wieźli czołgi francuskie do baz, które tam się znajdują, więc może byli pod szczególną opieką, nie? Mieli komandosów na burcie, świetnie uzbrojonych, mieli inne rodzaje łączności, ale tam zaczęto forsować formę przejścia tego przesmyku konwojami, że płynęły w konwojach statki. Wszystkie miały, prawda, jakieś anteny z GPS-em, gdzie mogły w razie alarmu wołać o pomoc. Tutaj na Zatoce Gwinejskiej nic takiego nie ma. Tam jest, wie pan, wody otwarte. A jak mówię, to co żeśmy rozmawiali przedtem, dodać mogę tylko tyle, że liczenie na to, że służby nigeryjskie starają się sprawę wyjaśnić, no to są...
Ja przypomnę, że w ostatnich latach tych porwań, w których uczestniczyli polscy marynarze, było wiele, znaczy ofiarami byli polscy marynarze. Ja przypomnę, w 2008 roku w wybrzeży Kenii mieliśmy statek Sirius Star, gdzie na statku znajdowały się dwie osoby. Też wypłacono okup. Potem mieliśmy Ubrzeży Somalii, Bouazir. Mieliśmy w Zatoce Edeńskiej Patriot, ale potem też no już w latach 2013 mieliśmy właśnie znowu porwania u wybrzeży Nigerii, gdzie mieliśmy pierw niemiecki statek, potem statek armatora z Dubaju, gdzie też był Polak na pokładzie. Sporo jest tych wypadków.
Proszę pana, każdy jest ośrodek Kuala Lumpur, który monitoruje te światowy ośrodek, który monitoruje wszystkie akcje pirackie. Romana wydaje biuletyn i on jest, komunikaty są wysyłane każdego dnia. Jeżeli statek idzie w kierunku zatoki gwinejskiej, kapitan z reguły już te komunikaty odbiera i informuje załogi o zagrożeniu.
Znaczy ja przygotowując się do tego programu tworzyłem co prawda w takim małym wiarygodnym źródle, czyli w Wikipedii angielskiej, taką listę incydentów i ataków, które zdarzyły się na wodach afrykańskich w ostatnich latach. To było kilkaset. Aż, mówiąc szczerze, nie wierzyłem, że aż tyle było różnego rodzaju incydentów z udziałem piratów, zarówno na tych wodach właśnie wschodnich, jak i zachodnich wokół Afryki. To jest rzeczywiście no, coś niezwykłego i co pokazuje też no, zupełnie inną sytuację dziś marynarzy pływających na tych wodach.
Absolutnie tak, wie pan. Tych wypadków jest naprawdę bardzo... Ja nie wiem, dlaczego może to nie dotyczyło to Polaków, więc one nie były tak mocno nagłaśniane, ale tych wypadków na zachodnim brzegu Afryki było naprawdę co niemiara. W związku z tym jest wprowadzonych szereg procedur, ale jak mówiłem, próbana procedury to jest rzeczywiście bardzo dobra sprawa, ale kiedy przestaje przed panem osobnik z kałasznikowem i do tego boso, no to wiele z tych procedur zacina swojej wartości, więc mówię, to jest, wie pan, ale procedury nas w jakiś sposób zabezpieczają. Chociażby to, jak mówiłem, że... A jeszcze to jest istotne. Próbana w tej chwili już oni nie atakują przy samym brzegu, tak jak teraz zaatakowali 20-25 mil. Oni atakują teraz 200 mil, 300 mil od brzegu. Mają swoje statki, mają speedboaty z silnymi, z takimi samymi silnikami, jak tam mieli u brzeży Erytrei i stamtąd atakują. Także to jest takie...
Znaczy to jest historia, która jest trochę nieopowiedziana, odnoszę takie wrażenie, że mimo tego, że uczestniczą w niej zarówno polskie jednostki, jak i przede wszystkim polscy marynarze pływający dziś na statkach bardzo wielu armatorów pod bardzo wielu banderami, to jest to też ten znak czasu, który no trochę pewnie te wydarzenia sprzed 25 lat zapoczątkowały, ale potem nabrały one tempa i rzeczywiście dziś mamy takie piractwo, które nabrało zupełnie innego charakteru, zupełnie innego znaczenia, które stało się pewnym też znakiem tego, co dziś nazywamy, czyli państw upadłych, takich państw, których właściwie
nie ma rządów,
tak, nie ma tak, jakby nie. Żadnego ładu, który by funkcjonował i które stały się no, symbolem no, tych lat 2000, a może jeszcze właśnie końca lat 90. ubiegłego stulecia. Jeszcze raz bardzo wam, państwo, dziękuję za przybycie do studia i za te, po pierwsze, wspaniałe wspomnienie. Trochę mylące w tej swojej pogodnej warstwie, ale to muszę powiedzieć, że nie czynię z tego jakiegoś wyrzutu, bo to po prostu po tylu latach rzeczywiście zaczyna się już tak wspominać. Jeszcze raz bardzo dziękuję. Przypominam, że moimi gośćmi była pani Krystyna Obolewicz-Dąbrowska i pan Ryszard Leszczyński. Dziękuję jeszcze raz za udział w programie i do usłyszenia.
Dziękujemy.
Co za historia? Wojciech Suleciński, zapraszam.